Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Piotra Szubarczyka, historyka, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku. Szczęść Boże, witam serdecznie, gorąco pozdrawiam. Proszę pana, Rosjanie po raz kolejny oskarżają Polskę na forum międzynarodowym. Moskwa chce, by sprawą demontażu sowieckich pomników w Polsce zajęła się Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych.
No cóż, mamy dwie bardzo ważne kwestie, szanowni słuchacze. Dwie sprawy, które podjął ostatnio Sejm Rzeczypospolitej oraz Instytut Pamięci Narodowej. Obydwie te kwestie są właściwie dotyczą tego samego bolesnego problemu. 1 kwietnia Sejm przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ta ustawa trafi do Senatu. Mam nadzieję, że Senat, podobnie jak Sejm, nie będzie miał tu żadnych wątpliwości. A potem po podpisie pana prezydenta wejdzie w życie i wreszcie zakończy się koszmar w postaci nazw ulic typu Marcelego Nowotki, Pawła Findera, Karola Świerczewskiego, 30-lecia PRL i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poseł sprawozdawca, pan Jarosław Krajewski, miał świadomość, że jest to bardzo ważny moment i użył takich bardzo podniosłych słów: Wysoka Izbo, będziemy głosowali nad przełomowym i historycznym projektem ustawy, który będzie symbolicznym końcem komunizmu w Polsce. No i mamy tę drugą kwestię, mamy sowieckie pomniki. Sprawa sowieckimi pomnikami ciągnie się od ćwierćwiecza. Niektóre samorządy terytorialne na podstawie kompetencji, które dała im ustawa o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, zrobiły szybko porządek. W moim mieście, w Starogardzie Gdańskim, pierwszy po 1990 roku prezydent miasta, pan Paweł Głuch, nie czekał na komplikacje, nie czekał na wrzaski, nie czekał na protesty, tylko nakazał zburzyć pomnik, który był zresztą wyjątkowo podły, ponieważ na cokole tego pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej były daty 1939-45. Pamiętam reakcję mojego stryja Ludwika, który kilka lat spędził na Sybirze za działalność PSL-u i cudem półżywy wrócił do domu. Kiedy popatrzył na to, rozpłakał się. Powiedział, że widział już różne pomniki, ale tak podłego to jeszcze nie widział. Według Dominiki Czarneckiej, autorki znakomitej pracy o pomnikach wdzięczności Armii Czerwonej, pracy wydanej przed paroma miesiącami. Ona jest jeszcze mało znana. To jest książka, proszę państwa, ponad 500-stronicowa, która mówi nie tylko o pomnikach. Mówi o zachowaniu się żołnierzy sowieckich w 1945 roku na polskiej ziemi. O gwałtach, o rabunkach, o zabójstwach, o masowym wywożeniu z kraju straszliwie wyniszczonego przez wojnę wszelkiego majątku, który byłby nam tak bardzo potrzebny. Podałem przykład Starogardu. W pewnym momencie pod rządami sowieckiej komendantury zgasło światło w mieście. Dlaczego? Ponieważ Sowieci zaczynają wywozić młyn, zabytkowy młyn Wicherta na Wieżycy, który dostarczał prąd miastu. Takich przypadków było wiele. Nawiasem mówiąc, autor znakomitej książki, polski historyk Bogdan Musiał, książki Wojna Stalina, stawia tezę i ją dokumentuje, że pierwsze 10 lat po wojnie Sowiety żyły z tego, co zrabowały, nie tylko w Niemczech, ale także na ziemiach, które po wojnie zostały przekazane Polsce, na ziemiach odzyskanych. Jak powstawały te pomniki wdzięczności Armii Czerwonej? Otóż Dominika Czarnecka posługuje się licznymi przykładami wskazującymi na to, że wszystkie te pomniki miały charakter propagandowy. Większość z nich powstała w okresie rządów komendantury sowieckiej. Nawet gdybyśmy uznali, że ten tak zwany tymczasowy rząd jedności narodowej, w którym był Mikołajczyk, był jakimś quasi rządem polskim, nawet gdybyśmy to przyjęli, to trzeba sobie uświadomić, że większość tych pomników powstała pod rządami sowieckimi, pod rządami komendantów wojennych poszczególnych miast. Dochodziło do dramatycznych spięć, konfliktów i płaczu nieraz, dlatego że te pomniki bardzo dużo kosztowały, a kraj był straszliwie zabiedzony. Między innymi w Gdańsku kombatanci wojenni, żołnierze Wojska Ludowego, bez rąk, bez nóg, mieliśmy wielu inwalidów wojennych. Młodsze pokolenie nie ma o tym pojęcia, ale starsi to mają ciągle przed oczyma. Prosili, by wybudować dom dla inwalidy, który nie ma odpowiedniej opieki, nie ma odpowiedniego zaopatrzenia. Jeśli już chcą koniecznie ten pomnik, to niech ten dom inwalidy nazywa się pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej. No niestety nie zgodzono się na to. Wydano ogromne pieniądze na budowę tych pomników. Ogromne. Zresztą utrzymanie armii sowieckiej, zanim te jednostki frontowe wróciły do Sowietów, kosztowały nas ogromne pieniądze. Autorzy książki o Armii Czerwonej na Pomorzu stawiają taką tezę, że ten okres 45-47 powojenny, niby już po wyzwoleniu, niby już po okupacji, był dla Polaków droższy, jeśli chodzi o koszta utrzymania sowieckich żołnierzy i koszta spowodowane ich dewastacjami, rabunkami, zbrodniami, niezliczonymi gwałtami, że parokrotnie przewyższały, na przykład w powiecie gdańskim przewyższały straty wojenne, szkody wojenne. Gdańsk był łupiony przez Sowietów już po tak zwanym wyzwoleniu, chociaż wiedzieli, że to będzie miasto polskie. Wiązki granatów wrzucane do piwnic. Za to potem były te pomniki wdzięczności. Dzisiaj Rosja, która jest niestety, widzimy to z przerażeniem narastającym, bo mieliśmy przecież wielkie nadzieje, jeśli chodzi o Rosję, mówiło się o demokracji czy też demokratyzacji. Mieliśmy Jelcyna, który uchylił nam rąbka tajemnicy, przekazując ważne informacje z tajnych sowieckich archiwów. No niestety widzimy, że Rosja tęskni do Związku Sowieckiego. Urzędnicy państwowi rosyjscy wypowiadają opinię, że rola Armii Czerwonej w czasie wojny, cytuję tutaj jednego z tych urzędników wysokich, pana Putina, była jednoznacznie pozytywna. Armia agresora z 1939 roku, armia, która dokonała licznych zbrodni już we wrześniu 1939 roku na polskim żołnierzu, armia rabusiów, gwałcicieli, jednoznacznie pozytywna rola. Pomniki wdzięczności Armii Sowieckiej nie były budowane przez wdzięczne społeczeństwo. Trzeba to sobie wybić z głowy, jeśli ktoś mówi inaczej, to po prostu kłamie. To były pomniki wdzięczności sowieckich kolaborantów, którzy od Sowietów otrzymali władzę, czasami władzę nieograniczoną, często analfabetów lub półanalfabetów, którzy tak jak u nas tu na Pomorzu wysyłani przez pułkownika Alstera z Bydgoszczy tworzyli takie grupy operacyjne, które przejmowały władzę w miastach Pomorza, rozpędzając przedwojenne rady miasta, rozpędzając tych, którzy mogli szybko po wojnie te miasta i obszary wiejskie także uporządkować. Nie ma miejsca na polskiej ziemi na pomniki wdzięczności Armii Sowieckiej, ponieważ była to armia agresora. Mówią, że to była armia, która była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. No tak, ale ci, którzy tak mówią, niech też pamiętają o tym, że pan Roosevelt nas sprzedał Stalinowi, a pan Churchill powiedział, że to jest żelazna kurtyna i narody anglosaskie mają wielką misję uratowania świata przed komunistycznym barbarzyństwem. My oczywiście nie byliśmy narodem anglosaskim, tylko byliśmy na obszarze tym barbarzyńskim. No, to taka jest prawda historyczna, więc to nie jest żaden argument. Gazeta Wyborcza opublikowała wypowiedź profesora Jedlickiego, znanego socjologa, który oburza się na projekt prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Łukasza Kamińskiego, żeby te wszystkie pomniki zewidencjować, te, które jeszcze są, i je zburzyć albo przenieść do jakiegoś skansenu. Coraz częściej mówi się o skansenie, który byłby takim ostrzeżeniem przed powrotem do totalitarnego systemu, który tyle bólu zadał Polakom, tyle zbrodni, tyle nieszczęść, tyle strat. Profesor Jedlicki mówi, że to jest okropne, straszne. Jego list otwarty do prezesa Kamińskiego jest pełen zgryźliwości, złośliwości, bym nawet powiedział. Stary człowiek, który no już pewnych rzeczy się pewnie nie nauczy. Profesor socjologii, który mówi, że my musimy uszanować rosyjską wrażliwość, przecież to są ich symbole. Boże, cóż ty, starcze, opowiadasz nam? Symbole, sierp, młotek, czerwona gwiazda? To są symbole, to jest wrażliwość rosyjska. Przecież naród rosyjski z ręki tych, którzy się legitymizowali sierpem i młotkiem i czerwoną gwiazdą, poniósł większe szkody niż my. Przecież liczbę ofiar Stalina szacuje się na kilkadziesiąt milionów ludzi, w tym grubo ponad 20 milionów obywateli własnego państwa. Myśmy sobie wyobrażali, że kiedyś spotkamy się z Rosjanami w Lesie Katyńskim i razem się tam wypłaczemy, razem się tam wymodlimy, razem zapalimy znicze. Owszem, spotkał się pan Putin z panem Tuskiem, ale to nie było spotkanie narodów. Dużą pracę wykonują tutaj nasi motocykliści, uczestnicy rajdu katyńskiego, którzy uczą zwykłych Rosjan, jak ta historia wyglądała. Nie chcemy pomników wdzięczności armii sowieckiej. To trzeba jak najszybciej wyburzyć, ponieważ to upokarza, obraża. Mówią niektórzy, że umowa międzypaństwowa z 1994 roku chroni te pomniki. To nieprawda, to jest kolejne kłamstwo. Umowa chroni cmentarze. Szanowni słuchacze, my mamy grubo ponad 1500 sowieckich cmentarzy na polskiej ziemi. Czy państwo widzieli jakiś sowiecki cmentarz, który byłby zdewastowany, zaniedbany, który nie byłby otoczony jakimś szacunkiem ludzi? Przecież my jesteśmy narodem chrześcijańskim. My wiemy, że tam wśród tych sowieckich żołnierzy byli chłopcy, których gnano też wbrew ich woli. My wiemy, że tam nie jeden Polak jest pochowany na tych sowieckich cmentarzach. Tym cmentarzom nic nie grozi. Ta umowa międzypaństwowa do nich się odnosi, a nie do symboli władzy sowieckiej na terenie Polski. Te pomniki wdzięczności są symbolem sowieckiej władzy na terenie Polski. Poproszono mnie do Pruszcza Gdańskiego o prelekcję, ponieważ tam trwa spór między mieszkańcami a panem burmistrzem, który nie wiedzieć dlaczego 24 marca zanosi kwiatki i zapala znicze na koszt gminy pod pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej, i wymyślił sobie, że to jest powrót do macierzy, dlatego on to czci. No, to jest ten właśnie powiat gdański, który poniósł tę klęskę powojenną, już pookupacyjną, gdzie zrabowano wszystko, co się dało zrabować, wywieźć, gdzie gwałty i zbrodnie były na porządku dziennym. Ja przypomniałem tym moim słuchaczom w Pruszczu, że w roku 1832, mój Boże, jak te daty nas uczą, gdybyśmy chcieli się tylko uczyć, że w roku 1832, 24 marca, kiedy pan burmistrz idzie pod ten pomnik wdzięczności Sowietom z Warszawy wyprowadzali Rosjanie chłopców, młodych Polaków w wieku od 7 do 16 lat i gnali ich na Sybir. Parę tysięcy, 2/3 umarło po drodze. To była zemsta za powstanie listopadowe. A tutaj zamiast uczcić takie traumatyczne wydarzenie, czci się Armię Czerwoną.
Tych wątków, panie redaktorze, jest bardzo wiele.
No jest ich tak wiele, ojcze, że ja mówiąc to wszystko czuję, że nie potrafię powstrzymać emocji. Proszę mi wybaczyć, ale naprawdę trudno to komentować tak na chłodno, dlatego że sprawa jest tak oczywista, że wszelkie głosy, nie dziwią mnie głosy współpracowników pana Putina, ponieważ to jest rosyjska polityka historyczna. Dlaczego ona jest taka? Mnie to bardzo boli, ale to jest polityka obcego państwa. Mnie obchodzi polityka historyczna mojego państwa. Więc no każdy polski głos w obronie tych reliktów sowieckiego panowania w Polsce jest dla mnie szczególnie bolesny.
I powinno nas dziwić, że po roku 89 nie zrobiliśmy porządku chociażby w przestrzeni publicznej. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Na pewno do tej sprawy będziemy powracać. Dziękuję panu serdecznie i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem Piotrem Szubarczykiem, historykiem, pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.